Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Canalis nie brał bezpośredniego udziału w zorganizowaniu zamachu przygotowanego przez innych członków Schwarzkapelle i przeprowadzonego 20 lipca 1944 roku przez pułkownika Klausa von Stauffenberga, będącego również członkiem tej tajnej organizacji spiskowej. 3 dni po zamachu Himmler wysłał Waltera Schellenberga z poleceniem aresztowania Canalisa, który przebywał w swoim domu w Schlachtensee, malowniczej osadzie położonej nad brzegiem jeziora. Po południu Schellenberg, któremu towarzyszył SS-Hauptsturmführer von Volkersam, zastukał do willi admirała. Canalis otworzył im drzwi i na widok SS-mana powiedział:
spodziewałem się, że będzie to pan. Proszę mi najpierw powiedzieć, czy znaleziono cokolwiek na piśmie, co mógł pozostawić ten głupiec pułkownik Hansen?
Tak, notatnik. Obok innych rzeczy była tam lista tych, którzy mieli zostać rozstrzelani przez spiskowców po zamachu na Hitlera. Ale nie było nic o panu, ani o pana udziale.
Ci durnie ze sztabu generalnego nie mogą żyć bez pisania. Wejdźcie, panowie.
Schellenberg oficjalnie przedstawił Canalisowi rozkaz wydany przez SS-Obergruppenführera Müllera, szefa specjalnej komisji powołanej do zbadania okoliczności zamachu na Hitlera.
To źle, że musimy sobie powiedzieć do widzenia w taki sposób. Ale przejdziemy przez to. Musi mi pan przyrzec, że stworzy mi pan możliwość osobistej rozmowy z Himmlerem. Wszyscy inni, Kaltenbrunner i Miller, są niczym więcej jak tylko brudnymi rzeźnikami, którzy chcą mojej krwi.
Zgadzam się. Jeżeli pan admirał sobie życzy innego rozwiązania, proszę mnie traktować jako osobę do pana rozkazów. Poczekam tutaj przez godzinę, a pan może czynić, co pan zechce. W raporcie podam, że udał się pan do sypialni, aby się przebrać.
A nie, drogi Schellenberg. Ucieczka nie wchodzi w rachubę, a ja nie mam zamiaru zabić się. Jestem przekonany o słuszności mojej sprawy i mam nadzieję, że wypełni pan przyrzeczenie, które mi dał.
Poszedł na górę, aby spakować rzeczy. Powrócił po pół godzinie.
Te diabły i pana musieli w to wplątać. Niech pan uważa. Wiem, że i pana mają na oku. W rozmowie z Himmlerem poruszę i ten temat. Chodźmy.
Umieszczono go w areszcie w szkole Sicherheitspolizei w Fürstenbergu, gdzie uwięziono około 20 wyższych oficerów podejrzewanych o udział w spisku przeciwko Hitlerowi. Canalis w towarzystwie Schellenberga zjadł kolację i około 11 wieczorem, gdy żegnali się, powiedział:
proszę pamiętać, przyrzekł mi pan zaaranżować spotkanie z Himmlerem. Jest pan moją jedyną nadzieją. Do widzenia, mój młody przyjacielu.
Schellenberg podobno wypełnił swoje przyrzeczenie i przekazał Himmlerowi prośbę o spotkanie. Czy doszło do tego? Prawdopodobnie tak, skoro szef SS zdecydował się trzymać Canalisa przy życiu do końca, choć wyszły na jaw nowe fakty spiskowej działalności. Stało się to w czasie przesłuchania w siedzibie Gestapo na Prinz Albert Strasse w Berlinie. Canalis popełnił wówczas błąd, który kosztował go życie. Przyznał, że pisał pamiętniki. Był przekonany, że człowiek, u którego zdeponował te dokumenty, zniszczył je. Pomylił się. Major Werner Schrader popełnił samobójstwo i pozostawił wszystkie dokumenty, jakie przekazał mu Canalis. Gestapowiec prowadzący śledztwo wysłał natychmiast swoich ludzi do Zossen, gdzie w sejfie Schradera znaleziono całe archiwum Schwarzkapelle i pamiętniki Canalisa. Był to aż nadto wystarczający dowód, aby Canalisa skazać na karę śmierci. Himmler nie zrobił jednak tego. Nie wydał wyroku śmierci. Dlaczego? Czyżby ciągle obawiał się dowodów, jakie przeciwko niemu zgromadził admirał? A może Canalis ostrzegł go, że zdeponował dokumenty w pewnych rękach i zostaną ujawnione w przypadku jego śmierci? Jeżeli tak było, to Himmler zdawał sobie sprawę, że dopóki Canalis będzie żył, nie ujawni dokumentów, za które mógł wykupić życie. Dlatego trzymał Canalisa przy życiu do ostatniej chwili. Więziono go w różnych obozach koncentracyjnych, aż na końcu trafił do Flossenbürga, gdzie umieszczono go w więzieniu będącym jednym z oddziałów obozu. Była wiosna 1945 roku. Amerykańskie wojska stały już w odległości 150 km. I wtedy, 8 kwietnia, Canaris został wezwany przed sąd. Nie przyznawał się do winy. Żądał zwolnienia i posłania do walki z wojskami radzieckimi jako zwykłego żołnierza. Sąd odrzucił tę prośbę. Uznał go winnym zdrady Führera i Niemiec i skazał na śmierć. Po wyroku SS-mani wywlekli go z sali i ciężko pobili. Potem półprzytomnego wrzucili do celi. Canaris ze złamanym nosem zwlókł się z pryczy i zaczął trzonkiem łyżki stukać w rurę biegnącą przez jego celę.
Umieram za mój kraj i mam pełną świadomość, że jako oficer zrozumiesz, iż wykonywałem tylko obowiązki wobec mojego kraju. Ja usiłowałem przeciwstawiać się Hitlerowi. Zrób, co możesz dla mojej żony i córek. Umrę dziś rano. Żegnaj.
Była to ostatnia wiadomość, jaką do więźnia z sąsiedniej celi, podpułkownika Lundinga, byłego szefa duńskiego wywiadu, przekazał admirał Wilhelm Canaris. Wkrótce Lunding, słysząc hałasy na korytarzu, przytknął oko do Judasza. Zobaczył, jak SS-mani wywlekają nagiego Canarisa i ciągną go wzdłuż korytarza. Zabrali go do pomieszczenia, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Tam powiesili na żelaznej obroży, zwisającej na łańcuchu z sufitu. Według innej wersji wieszali go na jedwabnej lince. Po kilku minutach opuścili na podłogę. Canaris żył. Przystąpili ponownie do egzekucji. I tak wiele razy. Jeden z najpotężniejszych ludzi III Rzeszy umierał przez 30 minut w więzieniu we Flossenbürgu.
Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.